Radiowa Klinika Zdrowia. Magazyn medyczny. Zaprasza Krzysztof Czerwiecki.
Dziś o półpaścu, a konkretnie o szczepionce na półpaśca. Naszym gościem jest dziś pan profesor Krzysztof Tomasiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, zarazem kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie.
Dzień dobry Państwu.
Panie profesorze, ostatnio doszło do wprowadzenia przez państwo polskie nieodpłatnych szczepionek na półpaśca. Ta choroba dla osób starszych jest bardzo uciążliwa, wiadomo, niebezpieczna, bardzo groźna i co tu kryć, nieprzyjemna. Może słowo o przyczynach powstania. Czym jest półpasiec?
Rzeczywiście półpasiec jest taką chorobą, powiedziałbym, troszkę wyjątkową, dlatego że to jest choroba zakaźna, ale choroba, która powstaje nie w wyniku aktualnego, pierwotnego zakażenia wirusem, tylko w wyniku właśnie reaktywacji wcześniejszej infekcji wirusem varicella zoster, mówiąc po angielsku czy po łacinie, natomiast mówimy wirusem ospy wiecznej półpaśca. I nie przez przypadek ten wirus jak gdyby sygnuje dwie choroby, dlatego że przy zakażeniu pierwotnym powstaje ospa wieczna, a później przy reaktywacji powstaje półpasiec, a więc tutaj mówimy o sytuacji, kiedy wirus ulega reaktywacji na skutek obniżenia odporności. I to jest główny mechanizm. Niestety to obniżenie odporności nie musi być bardzo głębokie. Widzimy te przypadki półpaśca również w takich sytuacjach, kiedy obniżenie odporności jest takie nawet niezbyt wielkiego stopnia. Typowym przykładem są przypadki półpaśca w ciąży, prawda? Kiedy ciąża skądinąd stan niechorobowy, a jednak doprowadza do obniżenia odporności i wystąpienia półpaśca. Ale to są wyjątki, natomiast najczęściej dochodzi do rozwoju półpaśca po pierwsze u osób starszych, a po drugie u osób z obniżoną odpornością w wyniku chorób przewlekłych. I to jest istota. Istota również kliniczna jest taka, że dominują zmiany skórne, ale tak naprawdę najbardziej groźne są takie, powiedzmy sobie, dodatkowe objawy czy powikłania pod postacią neuralgii, pod postacią bólu, który może przetrwać bardzo długo. I to jest największy problem pacjentów z półpaścem. A więc no tutaj tych problemów dla pacjentów z półpaścem jest bardzo wiele. Rzeczywiście choroba niezwykle trudna, niezwykle uciążliwa dla pacjentów, przyprawiająca wielu cierpień.
A jak jest to choroba powszechna? Ile osób zapada na półpaśca?
Czym starsza populacja, tym szansa na półpaśiec większa. Mówimy, że rocznie to może być nawet ponad 100 tysięcy przypadków w skali całej populacji. Natomiast nie zawsze te przypadki są zgłaszane, bo pamiętajmy, że mimo, że jest to choroba zakaźna, to tak naprawdę oficjalnie nie ma obowiązku rejestracji, nie ma obowiązku zgłaszania do inspekcji sanitarno-epidemiologicznej, a więc my tak naprawdę do końca nie zawsze wiemy, ile tych przypadków jest.
To może słowo o objawach. Jakie są główne objawy półpaśca, te takie najbardziej widoczne?
Półpaśiec praktycznie zawsze boli, czyli zaczyna się najczęściej od dolegliwości bólowych. Ona jest zlokalizowana najczęściej po jednej stronie, w zakresie unerwienia tak zwanego jednego dermatomu. Najczęściej to jest półpaśiec międzyżebrowy, a więc na klatce piersiowej albo na brzuchu, ewentualnie na nodze, na kończynie dolnej. No ale mamy też możliwość lokalizacji pod postacią półpaśca ocznego, półpaśca usznego, więc tutaj jak gdyby tych rodzajów półpaśca jest wiele. I to jest, jeżeli chodzi o lokalizację. Natomiast objawy to tak jak powiedziałem, zaczyna się od bólu, natomiast później po pewnym czasie pojawia się wysypka. To są takie pęcherzyki, czasami zlewające się większe pęcherze, które przysychają. Czasami, jeżeli dojdzie do dodatkowego zakażenia bakteryjnego, to może prowadzić również do zmian napotropnych, nawet do zmian zgorzelinowych. No i wtedy to rozpoznanie jest praktycznie proste, dlatego że te zmiany skórne są bardzo charakterystyczne. Natomiast problem zaczyna się w momencie, kiedy mamy powikłania, a powikłania mogą być pod postacią nawet zapalenia opon czy zapalenia mózgu. No i te późniejsze utrzymujące się dolegliwości bólowe. To tak w bardzo dużym, ekspresowym skrócie. Natomiast ta choroba trwa różnie długo. Czasami te zmiany utrzymują się nawet przez kilka tygodni. My możemy leczyć półpaśiec, natomiast to jest już jak gdyby no, reakcja na to, co u pacjenta się pojawiło i nie do końca cofniemy tą kaskadę tych zdarzeń, objawów, która się u pacjenta rozwija.
Podobno ta choroba przebiega jakby w fazach kolejnych.
Przede wszystkim faza wstępna, kiedy, tak jak powiedziałem, nie zawsze łatwo jest rozpoznać, bo często to jest na przykład doba, dwie doby, kiedy mamy tylko dolegliwości bólowe, jeszcze bez zmian skórnych. Później mamy tą fazę takich objawów pełnych, a trzecia faza, już faza popółpaśćcowa, to jest właśnie neuralgia popółpaśćcowa. Stawiamy tutaj taką granicę 3 miesięcy, że powiedzmy sobie do 3 miesięcy to jest przedłużający się ból, przedłużająca się neuropatia, a powyżej 3 miesięcy mówimy już o neuropatii, czyli tym bólu popółpaśćcowym. To jest naprawdę potężny, bardzo uciążliwy ból, zwłaszcza dla osób starszych, ale nie tylko. I to jest przyczyna naprawdę również zaburzeń ze sfery psychiki. Pacjenci po prostu nie znoszą tej dolegliwości dobrze.
A inne poza neuralgią głośne powikłania?
Jest ich sporo, może być zapalenie opon, może być zapalenie układu nerwowego, może dochodzić również do nadskażeń bakteryjnych i wtedy te zmiany skórne pozostawiają trwały ślad na skórze, bo wtedy one są głębsze jak gdyby. No i oczywiście kwestia na przykład przy półpaścu ocznym możliwości zajęcia rogówki i to może doprowadzić do zaburzeń widzenia, łącznie do ślepoty, a więc tutaj istnieje taka zasada, że jeżeli mamy półpaściec oczny, to zawsze ten pacjent powinien być oceniony przez okulistę.
Panie profesorze, ale dużo się zmieniło. Jeszcze niedawno nie było żadnych narzędzi do walki, które pozwalały zapobiegać tej chorobie. Dziś jest szczepionka, o której mamy rozmawiać.
Wskazania są bardzo oczywiste. Mówimy o tym, szczepią się wszystkie osoby powyżej 50 roku życia. Do tego osoby poniżej 50 roku życia, między 18 a 50 rokiem życia, z chorobami przewlekłymi, zwłaszcza przebiegającymi z obniżeniem odporności. I to jest taka rekomendacja ekspertów. W tej grupie ta efektywność jest najbardziej zasadna. Natomiast oczywiście też bierzemy pod uwagę kwestię refundacji. Te przepisy refundacyjne są troszkę inne, aczkolwiek od 1 kwietnia pamiętajmy o tym, że mamy refundację rozszerzoną. Mamy w tej chwili obserwację już 11-12-letnie skuteczności szczepionki, a więc to nie jest szczepionka, którą się trzeba szczepić co roku, tylko wystarczy nam na wiele lat, być może na dłużej. Badania są w toku. No i skuteczność na poziomie 90%, co moim zdaniem jest wartością bardzo wysoką, bardzo dobrą.
Panie profesorze, powiedział pan, że od 1 kwietnia 2025 roku można się już zaszczepić przeciwko półpaścowi bezpłatnie. Czy wszyscy? Kto?
Od 1 kwietnia mamy szczepionkę przeciwko półpaścowi dla osób powyżej 65 roku życia z chorobami przewlekłymi za darmo, więc jest to pełna refundacja, przy czym te choroby współistniejące są wymienione bardzo szeroko. Mówię o tym specjalnie dlatego, że często dziś w przestrzeni istnieje informacja o tym osłabieniu odporności. Nie, tam są wymienione konkretne schorzenia grupy chorób. Dla tych osób, podkreślam, jest to szczepienie bezpłatne. Natomiast między 18 a 65 rokiem życia dla osób z chorobami współistniejącymi i tutaj mówimy o głównie osobach z obniżeniem odporności, bo mówimy o innej grupie wiekowej, mamy szczepienie refundowane w 50%.
A dlaczego to szczepienie jest tak istotne dla osób z obniżonym poziomem odporności?
To szczepienie jest istotne dla tych osób, dlatego że tak naprawdę ryzyko wystąpienia półpaśca dla osób z obniżoną odpornością, ono rośnie kilkunastokrotnie. Tutaj jakbyśmy sobie prześledzili to ryzyko dla poszczególnych chorób, to mamy od kilku do kilkudziesięciu razy większe ryzyko wystąpienia. Ekstremalnie wysokie ryzyko jest dla pacjentów z chorobami hemato-onkologicznymi, to o tym wiemy od dawna. No ale pamiętajmy o tym, że również te, powiedzmy sobie, takie mniej wpływające na odporność choroby, jak na przykład cukrzyca, jak niektóre choroby układu krążenia, też zwiększają ryzyko wystąpienia półpaśca. To jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że proszę pamiętać, że to nie jest kwestia tylko ciężkości przebiegu półpaśca, ale dla tych osób z chorobami przewlekłymi wystąpienie półpaśca również wikła, czy nasila, czy utrudnia postępowanie w chorobie zasadniczej, a więc no często jest to na przykład przyczyna wstrzymania chemioterapii u pacjentów z nowotworem, bo wiadomo, że niektóre chemioterapie nie mogą być stosowane w ostrej infekcji, prawda? Więc tutaj naprawdę ryzykujemy wpływ na dwie sfery, zarówno wystąpienie choroby zakaźnej uciążliwej, jak i ryzyko zaburzenia prawidłowego leczenia tej choroby podstawowej, a często są to choroby właśnie tak groźne jak choroby onkologiczne. No myślę, że to w zupełności wystarczy jako argument do szczepienia przeciwko półpaścowi.
To w takim razie pytanie, panie profesorze, jak długo po szczepieniu ta szczepionka działa, jak długo ona po prostu chroni zaszczepionego? No i kolejna kwestia, czy zachorowanie na półpaśca chroni przed powtórnym, kolejnym zachorowaniem, czy też nie?
Ochrona po szczepieniu to jest co najmniej 11 lat. A więc mamy w tym momencie obserwacje, które mówią, że te 89, 88,5 tak naprawdę procent skuteczności przez okres 11 lat to jest ochrona dla tych pacjentów. Natomiast niestety przechorowanie półpaśca nie pozostawia odporności, a więc my również rekomendujemy szczepienie przeciwko półpaścowi osobom, które taki półpaśiec przebyły. I w tym momencie po ustąpieniu objawów półpaśca taka osoba powinna również się zaszczepić, bo ponowne epizody półpaśca nie należą wcale do rzadkości.
Panie profesorze, ostatnio ukazały się informacje na temat związku między szczepionką a ryzykiem demencji. Czy pan coś wie na ten temat?
Tak, no tutaj w tej chwili te badania nad demencją są prowadzone bardzo szeroko. Zresztą problem demencji, tak jak obserwuję naszych pacjentów, a mamy sporo pacjentów w zaawansowanym wieku, jest powszechny, jest olbrzymi, naprawdę. Nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele różnych zaburzeń demencyjnych u osób starszych występuje. No i jedna z koncepcji mówi o tym, że infekcja generalnie, a w tym przypadku wystąpienie półpaśca, może nasilać czy powodować demencję osób starszych. Oczywiście to jest jedno z badań. Tych badań toczy się bardzo wiele. Zawsze jesteśmy nauczeni, że aby móc coś powiedzieć z taką 100% czy 1000% pewnością, to musimy mieć silne dowody naukowe i takie dowody w tej chwili się pojawiają, a więc myślę, że to jest kwestia najbliższego czasu, kiedy będziemy mogli, mam nadzieję, zdefiniować te czynniki ryzyka rozwoju demencji. Myślę, że półpaśiec na tej liście może się znaleźć. A więc tutaj trzeba o tym mówić. No i też niestety ze smutkiem muszę powiedzieć, że należy bardzo i szerzyć wiedzę na temat zasad refundacji, ponieważ ja przed naszą rozmową miałem telefon od pacjenta, który powiedział, że otrzymał receptę 100% płatną, mimo że ma 70 lat, liczne choroby przewlekłe i nie otrzymał recepty refundowanej na szczepionkę przeciwko półpaścowi, a więc te aktualizacje wszystkie powinny być bardzo szeroko komentowane, szerzone, no bo to pozwoli na lepsze podejście do tych szczepień, na lepszą przyswajalność przez pacjentów. I po to nasze państwo decyduje się na refundację tak ważnych szczepionek, żeby z tego można było korzystać.
No dobrze, panie profesorze, ale tyle mówimy o upowszechnianiu szczepień, na przykład poprzez szczepienia w aptekach. I co, i jak to wygląda w praktyce?
No z tym jest różnie, dlatego że idea jest taka, żeby rzeczywiście farmaceuta mógł szczepić pacjenta. Natomiast tutaj bym troszeczkę chciał ostudzić ten entuzjazm, dlatego że na razie wiem, że prowadzone są prace nad tym, aby farmaceuta miał dostęp do dokumentacji pacjenta, przynajmniej w zakresie umożliwiającym wydanie recepty refundowanej. Zatem myślę, że na chwilę obecną najprościej będzie jednak zaszczepić się za pośrednictwem lekarza rodzinnego albo specjalisty, ale docelowo mam nadzieję, że wkrótce pojawią się przepisy, które pozwolą na pełne szczepienie właśnie tymi szczepionkami refundowanymi przez farmaceutów. I to jest rozwiązanie, które jest promowane w wielu krajach na świecie, także tutaj no absolutnie nie odkrywamy Ameryki, tylko musimy dostosować nasze prawodawstwo do tej możliwości.
Naszym gościem był pan profesor Krzysztof Tomasiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Radiowa Klinika Zdrowia. Magazyn medyczny. Zaprasza Krzysztof Czerwiecki.